Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Witajcie w nowym roku i w 98. odcinku mojego podcastu. I tu od razu chciałabym wam powiedzieć, że jeśli śledzicie plus minus sezony mojego podcastu, to może zorientowaliście się, że sezon 4, w którym właśnie jesteśmy, trwa niespodziewanie długo, a to wszystko dlatego, że nie chciało mi się robić przerwy. Ale mam takie wrażenie, że po 100. odcinku, czyli za mniej więcej 2-3 tygodnie, zrobię przerwę i zobaczymy się ponownie po miesiącu czy dwóch. Ja też muszę mieć odrobinę przerwy od nagrywania, ale zapowiadam to z takim przecinkiem, że może mi się nie będzie chciało i wtedy będę nagrywać ciągiem. To jeszcze się dogadamy w następnych odcinkach. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, mam gościa i to gościa, który trafił do tego podcastu zasadą, która zawsze obowiązuje w tym podcaście, czyli zapraszam ludzi, których znam i lubię, a tę osobę znam i lubię i znam ją całe życie, bo jest to mój brat. Cześć Maciek.
Cześć, to jest pierwszy raz, kiedy powiedziałaś mi w życiu, że mnie lubisz.
Ojej. I ludzie to usłyszeli, ojej. Słuchajcie, pewnie tego nie wiecie. Maciek jest fotografem, który ma nawet na to papiery. Masz na to papiery, prawda?
Nie odebrałem papierów ze szkoły, ale zdobyłem na to papiery. Tak jest to bardziej prawdziwie ująć.
Tak, i bardzo często rozmawiamy o fotografii, o tym, jak się robi zdjęcia, o tym, ile zdjęcia znaczą w kulturze. I tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie byłoby taką naszą rozmowę nagrać. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że fotografia... Popraw mnie, jeśli się mylę, Maciek. To jest jedna z tych rzeczy, że jest to jedna z tych dziedzin działalności artystycznej, którą wykonuje jak najwięcej osób, ale nie wszyscy o niej myślą jako o działalności artystycznej, no bo wszyscy robimy zdjęcia.
Dokładnie tak. Właściwie fotografia wernakularna, bo tak się nazywa fotografia, która nie jest fotografią artystyczną, jest teraz chyba najpopularniejszą działalnością artystyczną.
To jest jakaś sprzeczność w tym, tak?
Tak, że w tym jest sprzeczność, ale fotografia, która nie jest artystyczna, jest przynajmniej moim zdaniem bardziej artystyczna od fotografii artystycznej, która jest nudna.
W takim razie, kiedy mówisz o fotografii artystycznej, to o co ci chodzi? O jakie kategorie zdjęć?
Powiedzmy, że jest to fotografia wykonywana przez ludzi, którzy nazywają się artystami w celu wystawienia jej albo sprzedania jako dzieła sztuki.
Dobrze, ale na przykład ty robisz bardzo dużo zdjęć ulicznych, bardzo często idziesz na różne wydarzenia i robisz tam zdjęcia. Czy traktujesz swoją fotografię w takim razie jako artystyczną, czy właśnie jako, nie pamiętam jak się nazywa, ten drugi...
Wernakularną, o ile ja to wymawiam dobrze. Nie, takiej fotografii, mówiąc szczerze, bliżej do sportu albo gry, ponieważ ma swoje zasady, których trzeba przestrzegać, a jak nie przestrzegasz, to jesteś oszustem, a przy okazji jest dziełem sztuki, ponieważ jest czymś, co stworzył człowiek i to wystawia.
No właśnie, bo mam wrażenie, że bardzo często, kiedy myślimy o fotografii, to myślimy w kategorii lepsze zdjęcia będą wtedy, kiedy, nie wiem, zdobędę dobry sprzęt, to bardzo często jest takie myślenie, że od dobrego fotografa, od złego dzieli sprzęt, no i jeszcze tego wszystkiego są jakieś zasady, żeby było mniej więcej równo, żeby był jakiś kontrast i wtedy już zdjęcie jest dobre. Ale tak naprawdę bardzo rzadko umiemy powiedzieć, co różni dobre zdjęcia od złych, bo nie mamy też często języka.
To prawda, jakby nie jesteśmy nauczeni czytać zdjęć. Zdjęcia czyta się jednocześnie podobnie do obrazów i trochę inaczej, no bo przedstawiają prawdziwych ludzi, trochę jak różnica między teatrem a kinem. I też twoje pytanie miało dwie części, a już zapomniałem pierwszą.
Pierwsza mówiła raczej o tym, że bardzo często uważamy, że dobry i zły fotograf to jest kwestia sprzętu, że jakby, że tylko to nas różni od bycia profesjonalnym fotografem.
Na pewno jest o wiele łatwiej, mając dobry sprzęt. Z czego ludzie nie zdają sobie sprawy, to, że fotografując telefonem robią bardzo trudny rodzaj zdjęć, szerokokątne, słabej jakości. Tak, wszyscy byliby lepszymi fotografami, gdyby mieli lepszy sprzęt, ale oczywiście znowu wchodzi różnica. Dobrzy fotografowie poradzą sobie z telefonem, a jeszcze lepiej z lepszym sprzętem.
No właśnie, mówisz, że nie mamy języka o tym, żeby mówić o fotografii. To powiedz mi, jak ty patrzysz na zdjęcie i chcesz je ocenić, to jakimi kategoriami się posługujesz? Jakby co sprawia, że czasem podsyłasz mi zdjęcie i mów, spójrz, jakie fajne, bo uważasz, że jest rzeczywiście lepsze od większości rzeczy, które widzimy, bo rzeczywiście jesteśmy tą fotografią otoczeni po prostu zewsząd. Jakby wchodzisz na Instagram i tam są same zdjęcia.
No więc najpierw pierwsza rzecz. Jak patrzysz na zdjęcie, to czy wygląda cool? To jest najważniejsze, bo to jest coś, co sprawi, że spojrzysz na nie drugi raz i je przeczytasz. Potem wchodzą takie rzeczy jak to, czy oprócz tego, co zdjęcie przedstawia, czy jakoś to też interpretuje. To można by powiedzieć, że jest to na skali od skanu do abstrakcji. Ja robię zdjęcia na protestach na przykład. Dużo ludzi na protestach, szczególnie początkujących, robi po prostu zdjęcia ludzi trzymających napisy. I jak masz takie zdjęcie, to niewiele ono się różni od po prostu zeskanowania napisu i dołączenia zdjęcia. Ale można jeszcze ten napis umieścić w jakimś kontekście. Można człowieka umieścić w jakimś kontekście. I łączyć ze sobą te elementy w taki sposób, żeby przedstawiały twoją interpretację wydarzeń albo interpretację obrazu, a nie tylko po prostu wyglądały cool. Co też jest ważne, ale jest to pierwszy krok.
Czyli innymi słowy, naprawdę dobre zdjęcie powinno nam opowiadać jakąś historię, tak? To znaczy, to im dłużej się mu przyglądamy, tym bardziej widzimy, że to nie jest tylko złapanie fragmentu rzeczywistości, ale tam jest jeszcze jakaś narracja pod tym wszystkim.
Tak, ale trzeba też pamiętać, że ta narracja nie jest obiektywna. Dobre zdjęcie, przynajmniej tak jak ja robię zdjęcia, ponieważ są szkoły fotografii, które starają się iść w kierunku obiektywnej fotografii, ale dla mnie dobre zdjęcie to jest takie, które mówi nam też, co fotograf myślał o tym wydarzeniu albo o tym, na co patrzył. Czy na przykład, jeżeli mamy reportaż z, powiedzmy, Dnia Niepodległości, o którym różni ludzie mają różne opinie, i pod koniec nie wiemy, co właściwie fotograf myślał o tym wydarzeniu, to czemu oglądamy jego zdjęcia, nie czyjeś inne? Po co na nie patrzymy? Mogą wyglądać cool, tam są ładne światła, jest dużo ognia, ale właśnie nie została nam opowiedziana historia i nie została nam przekazana żadna informacja oprócz tego, to się wydarzyło.
A mam do ciebie takie pytanie, bo często ja na przykład idę sobie po ulicy i nagle widzę po prostu coś, co wydaje mi się, że byłoby ciekawe jako temat zdjęcia. Czy masz jakąś taką poradę, jak łapać takie rzeczy? Czy to jest tak, że po prostu czasem nie będziemy w stanie oddać tego? Czy to jest kwestia cierpliwości? Pamiętam, jak kiedy staliśmy w parku, bo powiedziałeś, że w tym miejscu będzie fajne zdjęcie, tylko musimy poczekać. Jak ty do tego podchodzisz, do łapania takich rzeczy?
Przyznam szczerze, że kiedy idę z telefonem, a w moim telefonie nawet jest niezły aparat, to po prostu się nawet nie staram. Jest to bardzo trudne, jest to też bardzo techniczna sprawa. Telefony mają szerokokątne obiektywy, więc trzeba stać w pewnej odległości. Nie będę w to wchodził. W każdym razie, jeżeli masz przy sobie tylko telefon, to nie wszystko będziesz w stanie złapać. Fizycznie po prostu niektóre rzeczy będą niemożliwe do złapania. Telefony nadają się raczej do łapania prostych, czystych kompozycji. Jeżeli masz przy sobie aparat, to ponownie to zależy głównie od obiektywu. Ja zawsze staram się patrzeć na pierwszy, drugi, trzeci plan i żeby rzecz, którą chcę sfotografować, była zwykle na drugim planie. Żeby coś było przed, coś było po. Ale to jest raczej sztuczka, żeby dodać głębi, a nie żeby nadać znaczenia. Znaczenie nadasz, zakładam, że chcesz nadać znaczenie obiektowi, który fotografujesz. Są właśnie dwa sposoby. Albo możesz dodać kontrastu tego obiektu, na przykład fotografujesz koło na tle kwadratu, albo możesz go powielić, fotografujesz koło na większej ilości kół. I tak naprawdę to jest bardzo proste.
Słuchaj, a właśnie, bo ja bym chciała wrócić do tego, że ty bardzo często chodzisz na różne wydarzenia, na protesty, na parady. Ilekroć coś się dzieje, to ty po prostu łapiesz aparat i tam idziesz. I jakie masz podejście do takich wydarzeń? To znaczy, czy idąc tam na przykład myślisz sobie, że już trochę wiesz, co chcesz ująć, co chcesz powiedzieć tym swoim reportażem? Czy to ci wychodzi dopiero wtedy, kiedy tam jesteś, kiedy robisz te zdjęcia i dopiero wtedy układa ci się jakaś narracja?
Zdecydowanie wiem, jakie mam nastawienie do tego wydarzenia, czy jestem za, czy jestem przeciw, czy uważam, że ludzie tam są idiotami, czy nie, ale to, co powiem, zależy od tego, co się zdarzy. Jeżeli chodzi o to, o czym myślę wcześniej, to czasem myślę wcześniej o edycji. Na przykład pamiętam, jak robiłem marsz przeciwko szczepieniom na COVID i już wcześniej myślałem, że może zmienię balans bieli tak, żeby zdjęcia były trochę zielone, bo to się kojarzy z czymś chorym. Albo może w innym wypadku przytnę zdjęcia do filmowej 16:9, bo też jest bardziej nierealne. I to jest coś, co mogę zaplanować wcześniej, myśląc o jakimś vibe, który chcę przekazać. Ale co się zrobi, to się zrobi.
Moje absolutnie ukochane zdjęcie, które zrobiłeś, to zdjęcie z tego wielkiego marszu opozycji. Jest to zdjęcie zrobione, które tak jakby na pierwszy rzut oka nie jest jakiś super, bo stoi na pierwszym planie Tusk. Dopiero kiedy nie zdamy sobie sprawy, że na drugim planie stoi, tuż obok niego stoi Wałęsa i taka belka przesłania mu oczy. I mam pytanie, czy to było tak, że szukałeś jakiegoś dobrego ujęcia sceny i po prostu tam, gdzie trafiłeś, udało ci się to zrobić i patrzysz i myślisz, o kurczę, prawda, jakby anonimizowany Wałęsa jest jakimś symbolem, czy nie? Czy jakby zauważyłeś to wcześniej i próbowałeś to złapać?
Nie, to jest coś, co zauważyłem wcześniej i próbowałem złapać. To jest tak, to nie jest coś, co ja teraz myśliłem, tylko to jest coś, co ktoś kiedyś mi powiedział albo gdzieś przeczytałem, że jest to pierwsze zdjęcie. To oczywiste zdjęcie, które robią wszyscy reporterzy, i trzeba je zrobić najpierw, bo ono ci zostanie w głowie, ale potem, jak już je masz, to zastanów się, co właściwie, czego trochę nie ma na tej scenie, albo co możesz do niej dodać, rozejrzyj się dookoła siebie i znajdź to drugie ujęcie, którego stoi 10 fotografów koło ciebie, zawsze będzie koło ciebie stało 10 fotografów na imprezie, ale możesz sobie powiedzieć, wiem, że my celujemy w to samo, ale ja będę miał inne ujęcie i moje ujęcie się wyróżni, bo coś dodałem, przesunąłem się to 10 centymetrów, idealnie zasłoniłem Wałęsę.
Bo większość twoich zdjęć takich jest, że jak się patrzy, to ja mam takie wrażenie, że są takie zdjęcia, w których ten efekt jest oczywisty. Jak na przykład w czasie ostatniego Dnia Niepodległości miałeś dużo z taką fajnym efektem flary, ale jest też dużo twoich takich zdjęć, gdzie jak się patrzy pierwszy raz, to się pewnych rzeczy nie widzi, a potem się okazuje, że gdzieś tam na drugim tle jest jakiś symbol, jakieś zaprzeczenie, jakiś kontrast. Więc trochę tak jest, że tak celujesz w taką fotografię na takie dwa spojrzenia, tak?
To prawda, tak. Moim z kolei jednym z ulubionych zdjęć tego roku jest bardzo podobne zdjęcie. Zrobiłem ten sam żart dwa razy w jednym roku. Stoi sobie Duda, żona Dudy, żona Zeleńskiego i telefon zasłaniający Zeleńskiego. Trudno się było dostać na miejsce, gdzie jest Zeleński. Tam nie było tak dużo ludzi. Trudno było stanąć w tym miejscu, wycelować aparat i jestem z siebie dumny, że postanowiłem, że nie, że nie zrobię mu tego zdjęcia.
Mam takie wrażenie, że twoje zdjęcia są robione na te dwa spojrzenia, nie?
Tak. Tak, i to jest coś, czego nie radzę. Nie róbcie tego, nie dostaniecie żadnych lajków, ponieważ to są zdjęcia, które nie nadają się na ekran telefonu. I Instagram bardzo, bardzo źle wpływa pod tym względem na zdjęcia, że duży obiekt na pierwszym planie jest właściwie jedynym, co da się zauważyć na Instagramie, na ekranie telefonu w ogóle. To nie jest tylko kwestia Instagrama. Takie zdjęcia są super, ale musisz mieć siostrę, mamy, babcie, której się chce je oglądać, bo nikt inny ich nie zobaczy.
Nie, bo ja już się nauczyłam, bo było tak, że przeglądałam te zdjęcia i miałam takie, okej, zobaczyłam fajne zdjęcie, a potem jakby wracałam do nich i miałam takie, ojej, na drugim planie. I rzeczywiście, no, internet zdecydowanie nie sprzyja temu. No właśnie, a propos patrzenia uważnie na zdjęcia. Jest teraz ten temat, który wydaje mi się kogoś zapytać, jak nie kogoś, kto się interesuje i zajmuje fotografią, czyli temat wykorzystania sztucznej inteligencji w fotografii. Coraz więcej jest zdjęć, przy których no rzeczywiście nie wiesz do końca, tak? Jakby oczywiście count the finger, count the toes, słynna zasada obowiązuje. Ale jeśli to jest na przykład jakiś, nie wiem, widoczek z mgłą czy chmurami, no to nagle pojawia się możliwość, że takie zdjęcia krajobrazowe no zostają zastąpione przez sztuczną inteligencję, która co więcej jeszcze, nie wiem czy ty też tak uważasz, bardzo się wpisuje w taką najszerzej pojmowaną estetykę.
Tak, to prawda, potem ją najłatwiej rozpoznać. Jeżeli zdjęcie jest zbyt dobre, zbyt gładkie, zbyt dobrze przerobione, nie ma żadnych wad, wtedy zaczynamy liczyć palce.
Czy myślisz, że rzeczywiście to będzie przyszłość?
Myślę, że na pewno to będzie przyszłość fotografii biznesowej, reklamowej, stokowej, przypuszczalnie nawet takich portretów biznesowych, reklam, bo to jest... Fotografowie stokowi może o tym zarabiają, ale nie... Może to kochają, ale ja bym tego nie kochał. Jakby to jest fotograficzny odpowiednik wyrobnictwa. Ale jeżeli chodzi o właśnie przede wszystkim fotografię krajobrazową, gdzie chyba najłatwiej okłamać, to myślę, że po prostu fotografowie zaczną jako społeczność dodawać dowody, że naprawdę tu byłem w postaci, nie wiem, drugiego zdjęcia, filmiku. Już widziałem fotografię uliczną z dołączonym filmikiem, dowodem, to się naprawdę zdarzyło.
Jak patrzysz na to, że tak naprawdę obecnie fotografia już praktycznie nie istnieje bez jakiejś cyfrowej obróbki i też te granice tej cyfrowej obróbki się coraz bardziej przesuwają, tak? Mamy już przypadki, no, co właściwie uznaje się za oszustwa, tak? Czyli takiego podrasowania zdjęć, które startują w konkursach na przykład, że efekt jest dużo lepszy, tak? To chyba było, ktoś miał jakieś ślady na śniegu, które zwielokrotnił. Jak ty na to patrzysz? No bo rzeczywiście takich czystych zdjęć już praktycznie nie widzimy. Jesteśmy właściwie już prawie nieprzyzwyczajeni do patrzenia na takie zdjęcia.
To pytanie ma dwie części. Po pierwsze, nigdy nie było czystych zdjęć. Praca retuszera i praca fotografa są niemal równie stare. Dobre studio fotograficzne, tak daleko jak tylko jesteś w stanie pomyśleć, miało też retuszera i ten retuszer był bardzo ważny. Nie bez powodu wszyscy ludzie na starych zdjęciach mają taką gładką skórę. To nie jest tak, że wymyśliliśmy jeszcze w XXI wieku i naprawdę ci ludzie potrafili robić niesamowite rzeczy. Takie rzeczy, które teraz w Photoshopie też byłyby bardzo trudne i czasochłonne, oni to robili, więc to nie jest coś nowego, że fotografia jest taka przerobiona. Co jest nowego, to że fotografia jest sportem. Bo tak naprawdę to, o czym mówisz, ludzie startują w konkursach, ludzie oszukują. Fotografia w tej chwili, fotografia profesjonalna, szczególnie taka właśnie konkursowa, a szczególnie jeżeli chodzi o fotografię dokumentalną, jest sztuką, która jest reporterstwem, która opiera się na zasadach sportu. Więc mamy trzy różne rzeczy w ogóle. Jakby zdjęcie przerobione może być artystycznie lepsze, reportersko nic nie warte, a sportowo być oszustwem.
Ale właśnie, bo mówisz bardzo dużo o tym sporcie, czyli postrzegasz tą rywalizację w tych konkursach fotograficznych przez pryzmat sportu, tak? Że to się stało już taka...
Tak, właściwie tak. Jakby ludzie chcą, trzymając się pewnych zasad, chcą osiągnąć pewne wyniki. Jakby, jeżeli to jest, nie jest sport, to ja nie wiem, co jest sportem, bo te zasady naprawdę są dość sztywne. I oczywiście to nie jest tak, że to jest nieważne, że to reporterstwo przestało być istotne dla tych ludzi na wojnie, których, nie wiem, cierpienie jest pokazane, ale jeżeli ktoś jest na wojnie i zrobi zdjęcie i potem wysyła je na konkurs, to w tym kontekście to nie jest zdjęcie reporterskie, w tym kontekście to jest część konkursu, to jest kontekst też zmienia to, czym jest zdjęcie.
Czy twoim zdaniem to znaczy, że w tym momencie, kiedy jest ten element konkursowy fotografii, kiedy taki reporter wojenny jedzie na wojnę, to czasem ma tak, że patrzysz na zdjęcie i potem myślisz, to jest zdjęcie zrobione nie tylko po to, żeby pokazać prawdę o tym, co się dzieje wokół niego i prawdę o tym konflikcie i o cierpieniu ludzi, ale wiadomo, że to zdjęcie będzie na nagrodę.
Zdziwiłbym się raczej, gdybym zobaczył zdjęcie fotografa wojennego, który nie robi zdjęcia pod nagrody, no bo nagrody to są zdjęcia, które wyglądają najbardziej cool, niekoniecznie te, które mają najwięcej dodatkowego znaczenia, w czym nie widzę nic złego. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Ludzie są fotografami, chcą zrobić jak najfajniejsze zdjęcie. To jest pewna estetyka po prostu. Jeżeli chodzi o takie zdjęcia właśnie, które nie jest do końca ciekawe, ale ma drugie, trzecie znaczenie, to też musimy się zastanowić, na ile realnie da się je zrobić w warunkach wojennych i jak ono ma wygrać z zdjęciem, które jest prostsze, ma pewną oczywistą symbolikę. Na przykład na pewno pamiętasz zdjęcie żołnierza ukraińskiego w...
Zazowstalu?
W Zazowstalu.
Tego w Smudze Światła,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak. Mhm. Fotograf robiąc to zdjęcie, o ile mógł o tym w ogóle pomyśleć, na pewno wiedział, że to jest świetne zdjęcie, które wygra konkurs. Oczywiście zdjęcie ma dużo symboliki, dużo dodatkowego znaczenia, ale to zdjęcie zostało zrobione dlatego, że wygląda cool.
Też trochę tak patrzymy na świat, nie?
Dokładnie
też trochę
tak.
Szukamy takich cool.
Ponownie, to nie jest nic złego.
A powiedz mi, no bo na pewno musisz mieć jakichś ulubionych fotografów, jakiś ulubiony styl, ludzi, którzy cię inspirują. Masz takich fotografów, że patrzymy sobie, tak, to jest ta półka najwyższa.
Tutaj może zabrzmi jak wyjątkowy dupek, ale nie lubię bardzo wielu fotografów. Większość fotografii, powiem zupełnie szczerze, dość mnie nudzi. Jestem wielkim fanem Martina Parra. To jest angielski fotograf, który zajmuje się głównie fotografią uliczną i reportażem. Jego styl jest bardzo kolorowy, bardzo ironiczny. Jest, powiedziałbym, stosunkowo agresywny wobec ludzi, których fotografuje. To nie jest styl, który traktuje tych ludzi jako partnerów robienia zdjęcia, co jest bardziej nowoczesnym podejściem, tylko zdecydowanie patrzy na ich z góry, więc zdjęcia są niesamowite. Etyka tych zdjęć jest do zapytania się, czy na pewno chcemy, żeby zdjęcia tak wyglądały, ale też jest teraz przewodniczącym agencji Magnum, więc wyraźnie nie ma takich wątpliwości.
A właśnie, bo to też jest takie, być może to jest moje poczucie, ale że na tym rynku fotograficznym jest jednocześnie bardzo dużo osób, które robią zdjęcia, ale jest bardzo wąsko. Kiedy bardzo często patrzę na zdjęcia nagrodzone, na zdjęcia, które właśnie, na ich styl, tych takich najważniejszych zdjęć, zwłaszcza w prasie, no to mam wrażenie, że to jest dosyć wąskie koło, które robi dosyć podobne zdjęcia.
Tak, bo tutaj dochodzimy do bardzo smutnej kwestii. Zdjęcia obchodzą fotografów, którzy dają sobie nawzajem nagrody i nic dziwnego, że dają sobie nawzajem nagrody za zdjęcia takie, jakie same by zrobili. Fotografia generalnie, fotografia taka, o której mówimy, więc częściowo artystyczna, częściowo dokumentalna, nie jest popularna. Jest popularna wśród fotografów. Niektórzy ludzie ją lubią, ale nie ma w ogóle głosu w popkulturze.
No właśnie, no to jest trochę dziwne, nie? Rzeczywiście nawet pójście na wystawę fotograficzną jest stosunkowo trudne, tak? To znaczy są wystawy nagrodzonych zdjęć na World Press Photo, czasem były takie galerie, które wystawiały tylko fotografie. Pamiętam, że przy Krakowskim Przedmieściu była taka galeria. Ale ogólnie rzecz biorąc, chyba łatwiej zobaczyć abstrakcyjną sztukę współczesną, niż pójść na wystawę fotografii.
Tak, to jest szczególnie dziwne, że zrobienie wystawy fotografii wymaga dosłownie kilku tysięcy złotych. Musisz wydrukować kilka zdjęć. Ludzie nawet nie zauważą, że są wydrukowane w złej jakości, bo mają porównanie z malutkim ekranem telefonu. Bariera zrobienia takiej fotografii jest bardzo, bardzo niska. Tylko ja mam wrażenie, to jest pytanie, czy ludzie chcą oglądać fotografię.
Dlaczego ta akurat działalność, która przecież można byłoby się tak zastanowić, że przez lata, kiedy chodziliśmy do galerii, nadal kiedy chodzimy do galerii, no to co? Oglądamy portrety, pejzaże, a potem z malarstwa przechodzimy do fotografii, gdzie co możemy mieć? Portrety, pejzaże, martwe natury, sceny z życia. Ja na przykład bardzo lubię takie obrazy, które pokazywały, nie wiem, jakąś ulicę, prawda? No bo to można sobie popatrzeć, jak ludzie chodzą, co nam autor chce powiedzieć. Więc jakby wydaje mi się, że taka właśnie dokumentalna fotografia, taka właśnie uliczna fotografia, czy nawet jakaś taka koncepcyjna, no teoretycznie powinny rezonować z ludźmi.
Moim zdaniem są dwie kwestie. Mhm. Po pierwsze, przeglądając w moim telefonie, w newsach jest tyle fotografii, które jest tak wysokim poziomie, a jednocześnie tak podobna do tego, co wszyscy robią, bo fotografia mainstreamowa jest bardzo do siebie podobna, że idąc na wystawę jest mała szansa, że zobaczy coś nowego, chyba że to jest wystawa fotografa, który ma bardzo mocną stylistykę, jak na przykład, nie wiem, Trent Park. Świetny australijski fotograf, też jeden z najlepszych. I jego zdjęcia nie przypominają zdjęcia nikogo innego, oprócz ludzi, którzy udają, że są tym parkiem. A druga rzecz to jest taka, że jest pewna różnica między obrazem, powiedziałbym nawet odbitką, a wydrukiem. Obraz ma teksturę, jakby Mona Lisa, powiedzmy, na twoim telefonie i Mona Lisa na żywo Mona Lisa na żywo ma więcej.
Znaczy mniej, bo jest za szybko. Na moim telefonie widzę więcej. Ale powiedzmy dama z łasiczką.
Dobrze, dama z łasiczką. Tak, jakby idę do piwnicy, otwieram safe i mam damę z łasiczką. A jeżeli chodzi o fotografię, to fotografia wydrukowana nowoczesną metodą nie różni się bardzo od fotografii na telefonie. Nie wiem, po prostu powiem zupełnie szczerze, że jestem fotografem. Wystawy fotografii są nudne. Nie wiem, co więcej powiedzieć.
Czy ja wiem, to znaczy na tych kilku, na których byłam, było kilka takich zdjęć, które były tak dobre, że cieszyłam się, że mogę z nim, jakby, że mogę je widzieć właśnie poza kontekstem tych dziesiątków fotografii, które są w telefonie, ale zgadzam się, że to jest raczej takie podejście, że dlaczego mam wychodzić z domu i oglądać fotografie. Ale to w takim razie, gdyby na przykład nasi słuchacze chcieli sobie poglądać dobre zdjęcia, to zasadniczo rzecz biorąc, co powinni zrobić?
Wejść na Instagrama i wpisać MG Czajka. A tak zupełnie serio, jest Instytut Fotografii Ford w Warszawie, gdzie jest bardzo dużo fotoksiążek, które można poczytać na miejscu. Jest archeologia fotografii, która ma ogromny zbiór starych fotografii. Mogą po prostu wejść na stronę Magnum i poglądać zdjęcia Magnum. To jest coś, czego ja robiłem, kiedy uczyłem się fotografii. I to jest mainstreamowa fotografia. Nic, o czym mówię, to nie będzie fotografia eksperymentalna, ale zakładamy, że jesteście początkujący. Ta jedna osoba, która pasjonuje się fotografią i słucha tego podcastu, może przestać do mnie pisać.
Słuchaj, a jak myślisz, jaka jest w takim razie przeszłość fotografii? Bo też mówimy tak, z jednej strony wszyscy te zdjęcia tłuką, z drugiej strony sam mówi, że ludzi nie za bardzo interesują zdjęcia. Z trzeciej przychodzi ta sztuczna inteligencja. Czy myślisz, że może jesteśmy gdzieś na końcu fotografii takiej dokumentalnej, skoro, wiesz, sam mówisz, że ludzie teraz dołączają filmik, tak? Jakby...
Znaczy, widziałem jeden taki przypadek, też nie róbmy z tego. Tak. Nie wiem, no to jest trochę... Pytanie, czy jesteśmy na końcu jakiejkolwiek sztuki. Żadna sztuka się nie kończy, bo zawsze są ci pasjonaci, którzy ją wykonują. Chciałbym móc powiedzieć, że o, to jest nowa era, kiedy fotografia będzie robiona, będziemy robić ziny i będziemy robić odbitki i będziemy je przerabiać tak, żeby tylko oryginał dało się obejrzeć, że nikt nie będzie tego robił oprócz studentów. Niestety, po prostu fotografia dalej będzie tak jak teraz, tylko część fotografii nie będzie prawdziwa. Czy kogoś to będzie obchodzić?
Jezu, jakie to smutne się robi wszystko. Nie no, ale masz rację. A słuchaj, a chciałabym cię jeszcze na sam koniec podpytać o taką twoją drugą pasję, czyli o wykupywanie starych slajdów, które skupowałeś, pamiętam, jakąś olbrzymie ilości slajdów nieznanych ci osób.
Tak.
Co cię w tym fascynuje?
W ogóle nie tylko slajdów, ale też starych fotografii w ogóle. A to jest właśnie to, o czym mówiłem, fotografia wernakularna jako sztuka, czyli fotografia, którą ludzie robili w domu dla siebie, a którą teraz ja kupuję i którą mógłbym wystawić w galerii, bo uważam, że jest sztuką. Fascynuje mnie w tym to, że ta fotografia jest bardzo różna. Część jest sobie nawet profesjonalnych fotografów, których imię zostało zapomniane i po prostu byli bardzo dobrzy. Ale większość to jest po prostu ludzie zrobili sobie zdjęcie i tutaj jest kilka opcji. Albo z tym zdjęciem, z tą odbitką, z tym fizycznym papierkiem zdarzyło się coś, co sprawiło, że jest ciekawy, nawet jeżeli zdjęcie nie byłoby ciekawe. Albo fotograf uchwycił coś, co dla niego było po prostu... Na przykład mam selfie kobiety, która zrobiła sobie selfie z figurą woskową Wałęsy, a w tle tak wystaje Lenin. Dla niej to jest selfie z wakacji, ale uchwyciła coś więcej. Ja najbardziej tak naprawdę lubię te zdjęcia, które uległy pewnemu przetworzeniu już po tym, jak fotograf nacisnął migawkę. Moje ulubione to jest z 1921. Zdjęcie zrobione na płytce szklanej, która potem się stłukła, została złożona i dopiero wtedy wywołana. I to jest po prostu zdjęcie, grupa ludzi stoi sobie w wodzie, trzymają się za ręce i przez nich wszystkich idzie takie stłuczone szkło.
Wow.
I no, bardzo dużo jest takich zdjęć. Mam też zdjęcie, też bardzo ciekawe, w ogóle mamy o tym opowiadać? Czy kogoś to interesuje?
Tak. Myślę, że moich słuchaczy to interesuje, bo mówisz z pasją. Ludzi interesują osoby, które mówią z pasją.
Nie mogę się doczekać, aż genetyki głosu będą w stanie mówić z pasją. Nowa era kontentu. W każdym razie mam zdjęcie rodzinne. Też bardzo profesjonalnie zrobione w szwajcarskim studio. I po środku siedzi mała dziewczynka w białej sukience, wszyscy są czarno, z zespołem Downa. I to już jest ciekawe. To już jest coś, co kupiłem tą fotografię, bo uznałem, że mało jest reprezentacji takich osób w starej fotografii. Częściej były raczej ukrywane, albo może krócej żyły. Nieistotne, w każdym razie ich nie ma. Ale potem oglądałem to zdjęcie pod lupą, jak każdy robi wieczorem, kiedy nie ma nic do roboty. I zorientowałem się, że ta dziewczynka jest bardzo, bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie wklejona w całe zdjęcie. To jest to, o czym ci wcześniej mówiłem, że retuszerzy od bardzo, bardzo dawna byli częścią studia. I teraz jest to pytanie, czy ci ludzie wszyscy zebrali się i ustawili specjalnie tak, żeby zostawić zdjęcie dla tej dziewczynki, bo tak bardzo chcieli ją mieć na tym zdjęciu, że ona nie mogła przyjść, wkleili ją ze zdjęcia pewnie zrobionego w domu albo w innych warunkach, no bo wtedy zrobienie zdjęcia nie było takie proste, jakby trzeba było długo stać i tak dalej, może to było dla niej zbyt stosujące, więc specjalnie zebrali się i zrobili dla niej miejsce, albo może potrzebowali drugiej odbitki, gdzie jej nie ma, na inne okazje, kiedy jej jakby jej obecność byłaby niechciana. I
fascynujące, absolutnie.
No, najlepsze zdjęcia to są takie, które właśnie kryją sobie tą tajemnicę.
Wow.
To jest, kto? Dorota Allan? Jakaś znana fotografka bardzo powiedziała, że zdjęcia są tajemnicą. Wygooglujcie to, ale ja to pamiętałem.
Słuchaj, a czy coś z tym potem, bo wszystko to brzmi fantastycznie, ale myślę, że część naszych słuchaczy chciałaby być może część z tych rzeczy, o których mówisz, zobaczyć. Czy ty masz jakieś miejsce, gdzie to wrzucasz, jakiś projekt, coś?
Tak, mój były nauczyciel fotografii napisał mi, że koniecznie musimy wydać książkę z tymi zdjęciami, a ja się bardzo ucieszyłem, powiedziałem, że to świetny pomysł, a potem nigdy nie znalazłem na to czasu.
A więc wydaje mi się, że nie będę jedyną osobą, która powie, że powinieneś znaleźć na to czas. Drodzy słuchacze, jeśli uważacie, że Maciek powinien na to znaleźć czas, to piszcie pod tym podcastem, piszcie do mnie, że Maciek powinien na to znaleźć czas.
Nie, wejdźcie na mojego Instagrama i piszcie do mnie.
Tak, dobrze, MG Czajka, tak?
Tak.
MG Czajka, ja to podlinkuję oczywiście. Słuchaj, to chyba wszystko. Jakby, czy masz jeszcze jakąś rzecz, którą chciałbyś nam opowiedzieć o fotografii?
Nie, mam teraz pytanie do ciebie. Co ty sądzisz o fotografii? Czy ty masz ulubionych fotografów?
Co ja sądzę o fotografii? To znaczy, uważam, że masz absolutną rację, że fotografia otacza nas zewsząd i rzeczywiście człowiek ma po całym dniu siedzenia w telefonie wrażenie, że tych zdjęć jest mnóstwo. I ja myślę, że moje myślenie o fotografii jest bardzo skrzywione przez Instagram i przez robienie kontentu na Instagram. Mam wrażenie, że tak jak nie umiem robić bardzo dobrych zdjęć, to umiem powiedzieć, co jest instagramowe. Jakby i nawet idąc przez ulicę czasem patrzę, nie wiem, jakaś obdrapana ściana i moja pierwsza myśl jest taka, wow, co za instagramowa ściana. Jak wychodzę z pracy niedaleko rozbratu, jest taki nieotynkowany budynek, tylko i przechodzę obok, myślę, gdybym mieć statyw, bym sobie taką... I mam wrażenie, że całe moje myślenie o fotografii zostało bardzo mocno przez to skrzywione. Czy mam ulubionych fotografów? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że taką fotografię, którą ja najbardziej absolutnie, totalnie kocham, i dlatego, że opowiada coś więcej niż jest tylko na zdjęciu, to ja absolutnie uwielbiam zdjęcia z planów filmowych. Ale nie to, co się dzieje na planie filmowym, tylko to, co się dzieje poza planem, bo to przecięcie świata zawodowego aktorów z światem fantastycznym, wymyślonym, jest dla mnie absolutnie fascynujące. Moje chyba jedno z ukochanych zdjęć to jest Ian McKellen w stroju Gandalfa, pracujący na laptopie. Ale też bardzo, bardzo lubię ten styl robienia zdjęć dawnego tygodnika Life, który robił takie glamour zdjęcia życia sławnych osób, ale też w ogóle życia w Stanach Zjednoczonych. I to jest ten typ fotografii, który ja bardzo lubię. Bardzo lubię też takie zdjęcia, które są robione, nie wiem, za kulisami wielkich wydarzeń. Jest takie ukochane zdjęcie, na którym jest Grace Kelly i Audrey Hepburn za kulisami Oscarów. Ono jest po prostu ładne, jest moim zdaniem ciekawie zrobione, ale też opowiada jakąś tam historię o karierach tych aktorek. Więc tak, więc to jest takie, zawsze jak się kończą na przykład Oscary, to biegnę patrzeć na te zdjęcia właśnie zza kulis, które gdzieś tam mogą opowiedzieć jakąś historię, czy dopowiedzieć coś do czegoś, co ja widziałam. Więc to jest taka fotografia, którą naprawdę bardzo lubię. Nie mam chyba swojego ulubionego fotografa. Kiedyś mi się wydawało, że może mam jakichś ulubionych fotografów, ale zorientowałam się, że jeśli nie jestem w stanie natychmiast przywołać imienia i nazwiska, to chyba to nie są moi ulubieni fotografowie. Natomiast jeśli się tak właśnie zastanawiam nad fotografią, no to rzeczywiście ja lubię, kiedy fotografia jest o czymś więcej niż o tym, co pokazuje. To dobrze, co powiedziałeś. I tak pamiętam, jak oglądałam zdjęcia Guzowatego, pamiętam, że byłam na jakiejś wystawie i to były bardzo piękne zdjęcia. I one były tylko o tym, o czym były. To znaczy miałam cały czas takie wrażenie, tak? Że jakby oglądam tylko zdjęcie o tym, co jest przedmiotem tego zdjęcia. Ja właśnie lubię takie zdjęcia na dwa spojrzenia, tak? Że właśnie spojrzysz, coś zobaczysz, ale im dłużej stoisz, tym więcej rzeczy widzisz gdzieś w tle. Bo wydaje mi się, że wtedy autor zdjęcia zaprasza mnie do pewnej gry, jakby do pewnego dialogu i ma takie, ja to zobaczyłem, czy ty też to zobaczysz? Ja coś pomyślałem, czy pomyślimy mniej więcej to samo, więc pod tym względem taką fotografię lubię.
Tak, ja też lubię taką fotografię, taką staram się robić. W ogóle to, jakie jest miejsce fotografii we współczesnym świecie, dobrze oddaje to, że interesujesz się kulturą i popkulturą, potrafiłabyś pewnie wymienić swoich ulubionych ludzi z praktycznie każdej sztuki, a nie masz ulubionego fotografa, mimo że codziennie patrzysz na prawdopodobnie dziesiątki, a może nawet setki fotografii. Coś, co tak nas otacza i co tak nas nie dotyka i do nas nie wchodzi, jest po prostu niesamowite. Niesamowite, jak mało ludzi obchodzi fotografię. Nawet mnie. Mimo że jestem fotografem, po prostu mam swoich ulubionych fotografów i tak dalej, ale to wszystko, to są też fotografowie trochę poprzedniej ery. Prawie nie znam fotografów, którzy zaczynali, kiedy kiedy aparaty cyfrowe były już
w powszechnym użytku.
W którymś momencie fotografia na jakiś sposób umarła, nie wiem dlaczego, ale coś się stało.
Ja się zastanawiam, czy to nie jest powiązane z prasą. To znaczy, wiesz, no, nie da się ukryć, że fotografia prasowa jakby trochę odchodzi w przeszłość. To, co mówisz, jakby to, co widzimy na ekranach komputerów czy telefonów, jakby mam wrażenie, że jest po prostu tyle, jest tam efektów wizualnych, że mniej mamy czasu, żeby naprawdę zobaczyć to zdjęcie. Wiesz, no ja znam trochę fotografów, no znam Ann Lebowitz, ale ja jej nie cenię.
A dobry fotograf?
Tak, a dobry fotograf. Więc jakby sobie pomyślę o fotografach i fotografkach, którzy pracują z gwiazdami, to pewnie bym wymieniła 5 czy 6 nazwisk. To są ładne zdjęcia, tak? Ale niekoniecznie, to znaczy to jest w ogóle ciekawe, nie? Że te fotografie znanych i lubianych są bardzo często strasznie nudne i takie bardzo mało wnoszące do takiej refleksji na tym, kim jest ta osoba, tak?
To prawda, no ale też to
nie,
akurat...
Nie tego chcemy od tych zdjęć, tak, to prawda.
Zresztą, jaki agent pozwoli na wydanie zdjęcia Timothy Chalameta, jak właśnie zjada szczeniaczka, bo ma tyle kasy, że może?
Przepraszam, wyobraziłam sobie, ale to byłaby moda na zjadanie szczeniaczków, bądź jak Timothy.
Myślę, że Mindjourney nie miałby z tym problemu i to jest jego przewaga.
Ojej, natomiast też mam świadomość na przykład, że jak oglądam zdjęcia, oglądam jakąś dziką ilość zdjęć z wojny w Ukrainie i niektóre bardzo cenię i zapisuję je sobie na telefonie, mam taki folder na zdjęcia z Ukrainy, ale kompletnie nie przychodzi mi do głowy, żeby na przykład o, dobre zdjęcie, zobaczę, co jeszcze zrobił ten fotograf. Masz rację, jakby mam wrażenie, że trochę zdjęcia nam się objawiają bardziej niż czujemy, że są czyjąś ekspresją artystyczną.
Tak, i też nie znam tego folderu na telefonie, ale jestem niemal pewien, że gdybym go otworzył, zobaczyłem bardzo wiele podobnych zdjęć, podobnych kadrów, zakładam, że sylwetki dramatycznych ludzi na tle czegoś jaśniejszego, które zrobiło bardzo wielu fotografów, które są do siebie bardzo podobne.
Tak, no ja też przyznam szczerze, że na przykład sama jak patrzę na zdjęcia, które mi się podobają, to mam takie... Okej, dobra, widzę to, tak? Jakby widzę te kompozycje, które się powtarzają, no ale też z drugiej strony bardzo trudno chyba ująć coś, czego, wiesz, symetria nas pociąga, właśnie kontrast kolorów nas pociąga, prawda? Fakt, te wszystkie wielkie, szare zdjęcia, na których na przykład jest flaga, nie? No to jest taki, no nie wiem, jest blok, jest rumowisko, jest ta flaga. To jest takie naturalne, że nas do tego trochę ciągnie.
Tak, i też powiedzmy sobie szczerze, to jest coś, z czym ja też się mierzę już 5. rok z rzędu, robiąc Marsz Niepodległości. Tam po prostu nie ma nic więcej. Tam po prostu nie ma okazji zrobić więcej zdjęć. Trzeba też pamiętać, że to są zdjęcia tego, co tam naprawdę jest i będą powtarzalne, bo na świecie tak naprawdę nie ma aż tak dużo i też nie ma aż tak dużo sposobów, żeby to zrobić. Możesz wybrać szerszy albo węższy obiektyw. I to jest właściwie...
A jak ty się odnosisz do tego, na przykład na Instagramie? Bardzo popularne są konta, które mają zdjęcia, ale te zdjęcia zawsze łączą się z tekstem. Że jakby tekst opowiada...
To się nazywa ilustracja.
Aha, czyli uważasz, że... No bo na przykład taki Humans of New York, tak? Z jednej strony mamy zdjęcia ludzi z ulicy, ale z drugiej strony jakby te zdjęcia nabierają głębi dopiero jak wysłuchamy opowieści.
Dokładnie. Gdyby to nie było zdjęć, to nadal byłyby to ciekawe historie. Gdyby tam nie było historii, to byłyby średnie portrety z ulicy, których już są setki. Dlatego dla mnie to jest ilustracja.
Czyli uważasz, że zdjęcie powinno mieć samo za siebie? Jakby, że
Nie. Uważam, że zdjęcie może mieć tekst, ale przekształca je to w ilustrację. Jest to po prostu inne dzieło sztuki.
Ja to ciekawe, nigdy o tym w ten sposób nie myślałam, ale masz rację. Masz swoje konto na Instagramie, tak?
Tak.
I tak, mam jedno pytanie, bo to mnie bardzo nutuje, no bo nie da się ukryć, że Instagram straszliwie przecina zdjęcia, straszliwie jakby zmienia. Najlepiej, żeby zdjęcie było w kwadracie, teraz już wolno mieć bardziej poziome, ale mam wrażenie, że te poziome zdjęcia są gorzej przyjmowane. Czy czasem jak wrzucasz coś na Instagram, to masz takie na zasadzie dobre zdjęcia totalnie na Instagram, jakby tutaj...
Gdybyś naprawdę częściej przeglądała mojego Instagrama, widziałabyś, że praktycznie zawsze wrzucam zdjęcia po kilka. Pierwsze jest kwadratowe, a następne już nie.
Nie, no znaczy widzę, że wrzucasz po kilka, ale zawsze się zastanawiam, okej, ale na pewno zrobisz ich dużo więcej, prawda? To, co wrzucasz, to jest tylko wyimek tego, co zrobiłeś.
Nie, oprócz tego, że zawsze wybieram jedno zdjęcie, które jest kwadratowe i często byłoby lepsze, gdyby nie było kwadratowe, to potem już po prostu biorę zdjęcia takie, jakie są.
Aha, a właśnie, bo to jest też takie pytanie, tak mi teraz przyszło do głowy, w tym naszym chaotycznym nieco wywiadzie. Jak idziesz na takie wydarzenie i robisz zdjęcia, to czy starasz się zrobić bardzo dużo zdjęć na zasadzie okej, dobra, zrobię, nie wiem, 100-200 zdjęć, bo pewnie jakieś 20 będzie okej? Czy masz takie, nie, jeśli już się zdecyduję zrobić zdjęcie, to muszę być go pewien?
Nie da się zrobić tylko dobrych zdjęć. To jest po prostu niemożliwe. Jeżeli mam 1000 zdjęć, to znaczy, że zrobiłem bardzo mało zdjęć, bo jedno na 100 pewnie będzie dobre, takie naprawdę dobre. Część zdjęć robi się po prostu dlatego, że mieć ten flow, żeby nie było tak, że raz na godzinę robisz zdjęcie, żeby przypomnieć sobie, jak wygląda świat, kiedy patrzysz przez wizję aparatu, żeby sprawdzić swoje ustawienia, dlatego że może akurat to będzie fajnie wyglądać, jak odwrócę do góry nogami, albo jeżeli będzie w czarni bieli, a potem nie jest. Więc nie, właściwie teraz w erze cyfrowej jest to wiele prostsze, ale właściwie najlepszym sposobem na robienie dobrych zdjęć jest zrobienie dużej ilości zdjęć. Szczególnie, że jest bardzo popularna w fotografii idea decydującego momentu. To jest ten moment, kiedy widzisz, powiedzmy, kulę, która już prawie kogoś trafiła, albo samochód, który właśnie już prawie dotyka przechodnia. Bardzo mroczne przykłady. Kiedyś to było pokazanie wielkiej sztuki fotografa, który nacisnął migawkę dokładnie w tym samym momencie. Teraz tak naprawdę mogę ustawić 5 zdjęć na sekundę i po prostu mieć pewne, że to złapię w miarę dobry sposób. Ja akurat tego nie robię, bo mi się nie chce, bo nie lubię zmieniać ustawienia aparatu w połowie, ale nie, trzeba robić dużo zdjęć. Nie da się robić tylko dobrych zdjęć.
A czy zdarza ci się czasem fotografować w ten taki klasyczny sposób, że masz kliszę, masz ograniczoną ilość zdjęć, że właśnie nie możesz sobie na to pozwolić?
Tak, dziękuję, że zadałaś to pytanie, bo tak naprawdę dobrze znasz odpowiedź. Mam swój ukochany aparat średnioformatowy. Jak go załaduję, mogę zrobić 12 cudownych zdjęć. Kiedy aparat działa, aktualnie aparat nie działa.
Ale to z tego, co ja wiem, to ten aparat jakby więcej nie działa, niż działa.
Wszystkie, cały sprzęt analogowy ma już tyle lat, że trochę trudno go winić. Akurat tym razem go upuściłem. Tym razem to nie jest jego wina.
Ale da się go naprawić?
Tak, chyba tak, nie wiem, bo w tej chwili nie mam kasy, żeby go naprawić, ale...
Słuchajcie, możemy zrobić zbiórkę w internecie.
To jest radziecki sprzęt, przerobiony na Ukrainie, żeby lepiej działał, więc... Powiedziałbym, że to jest trochę jak kupienie Łady i oddanie jej do warsztatu, żeby wstawić nową elektronikę. I to jest ten poziom działania.
Co czyni aparat zrobiony w Związku Radzieckim, przerobiony w Ukrainie, tak dobrym?
Obiektyw rzuca światło na film albo na matrycę, która jest pewnej wielkości. Aparat, którego ja używam, ma tą matrycę o wiele większą niż w telefonie, a nawet niż w profesjonalnym aparacie. I potem dochodzimy do bardzo, bardzo wielu technicznych części, ale po prostu zdjęcia są ładniejsze, a nawet jeżeli nie są, to wyglądają hipstersko i podobają się na Instagramie.
A powiedz mi jeszcze jedno. Ja pamiętam, że dałeś mi parę lat temu w prezencie aparat z kliszą na 36 zdjęć.
Tak.
Ja jeszcze ich nie wykorzystałam, bo mam efekt mrożący. Znaczy, ilekroć sobie obiecuję, biorę ten aparat i biorę, okej, dobra, jak będzie coś fajnego, zrobię zdjęcie, będę miała prawdziwe zdjęcie, to mam taki, ojej, zdjęcie tylko 36, jak je zrobię, to już ich nie będzie. Mam wrażenie, że już tak się przyzwyczaiłam do fotografii cyfrowej, że jest mi strasznie trudno przejść na tą ostateczność, mimo że jak ja zaczynam robić zdjęcia, to były tylko takie.
Po pierwsze, to nie jest jeden aparat na świecie, ten, który ci dałem. Naprawdę jest ich więcej. A po drugie, nie wiem, zrobiłaś już jakiekolwiek zdjęcie?
Nie, jeszcze nie.
To zrób to pierwsze. Tak naprawdę pomyśl sobie, że chcesz mieć 3 fajne zdjęcia na Instagrama, żeby pokazać, że użyłaś takiego aparatu. I tyle. I nie wiem, zrób zdjęcie swojej kawie w ładnym świetle czy coś. Film nie jest aż tak mistyczny. To jest po prostu kawałek plastiku z żelatyną.
To też nie powinnam to wiedzieć, bo pamiętam, jak miałam te pierwsze aparaty i robiłam zdjęcia na filmie, a też pamiętam, ile nie wychodziło zdjęć. To wspomnienie, o, zrobiliśmy zdjęcia z wakacji. Są 3.
Tak, ale tak naprawdę, jak ja teraz biorę mój aparat i jadę na wakacje i chcę robić takie profesjonalne, dobre zdjęcia, to wracam i może jest ich 5, ale nadal, tak jak mówię, jeżeli chcesz naprawdę dobre zdjęcia, to licz na 1 na 100.
1 na 100. Dobrze, to może nie powinnam być na siebie zła, że robię 50 selfie, zanim wybiorę to, które mi się podoba.
Absolutnie nie.
Słuchaj, Maciek, bardzo się fajnie z tobą rozmawiało. Wydaje mi się, że poruszyliśmy dużo fajnych tematów. Chyba najważniejszym wnioskiem, który z tego wynika, to jest to, że a trzeba robić dużo zdjęć, a b trzeba, jeśli chcecie się interesować fotografią, to musicie patrzeć na fotografię, tak? Musicie po prostu tych fotografów szukać.
Tak, i radziłbym pójść do miejsca, gdzie możecie wziąć książkę fotograficzną. Ponownie nie dlatego, że książki są mistyczne, dlatego, że zdjęcia są większe.
To też jest, ale wiesz, że nigdy o tym nie pomyślałam, że ja większość tych zdjęć oglądam w jakimś takim maciupeńkim formacie. Człowiek się trochę odzwyczaja od tego, że zdjęcia mogą być duże, bo przecież nawet tak. Wydrukowane zdjęcie jest większe od mojego telefonu. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, Maciek. Ponownie zapraszamy na twojego Instagrama mgczajka, gdzie są właśnie głównie zdjęcia takie trochę reportażowe, no bo rzeczywiście tak. Takie robisz. I co? I jeśli wam się ten odcinek podobał, to bardzo zachęcam do podawania go dalej, do przesyłania Maćkowi informacji, że ma się zebrać i wydać w końcu tą książkę z tymi przypadkowymi zdjęciami, które znalazł. A my się słyszymy w następnym odcinku. Do usłyszenia. Pa, pa.
Pa, pa.